Słuchajcie, dzisiejszy urywek jest ten, który przeczytał Sebastian z Ewangelii Łukasza, czyli 20 rozdział. 20 rozdział. I przeczytajmy, bo i tak będziemy musieli go przeczytać. Pierwszy werset tego rozdziału. Urywek będzie ten, który słyszeliście, czyli od 9 do 20, ale pierwszy werset stanowi kontekst tego, co się dzieje. 21. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty tłumaczysz nam, tłumaczysz naszym ciemnym i upartym umysłom, które lgną do złota, które nie jest złotem. Umysłom, które ścigają rzeczy, które nie posiadają prawdziwej wartości. Tłumaczysz nam, naszym umysłom, gdzie jest prawdziwa wartość. I tłumaczysz nam teraz, kiedy jest jeszcze czas. Teraz, kiedy ta mądrość niesie życie. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, Boże, zechciej poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Prosimy, abyśmy odebrali pouczenie od Ciebie. Amen. Tak więc może zostawić uchylone drzwi, Mariusz, jakbyś mógł. Słuchajcie, wszystkie dzisiejsze urywki, praktycznie, żadna wielka filozofia, wszystkie dzisiejsze urywki mówią o jednym, odnoszą się do jednego tematu, a tym jednym tematem jest prawdziwa wartość. Co jest prawdziwą wartością, której ludzie nie dostrzegają, ale oczywiście co ma rzeczywiście wartość, definiuje Bóg. Co jest tą prawdziwą wartością? I słuchajcie, jest to okres postu teraz, ten czas, i w tym okresie częstokroć wiem, że niektórzy z Was wyrzekamy się rzeczy, aby... Dlaczego to czynimy? Dlaczego wyrzekamy się czy to kawy, czy alkoholu, czy innych rzeczy przez okres postu? No, jedna z przyczyn jest taka, żeby wskazać na tą prawdziwą wartość, na czym nam naprawdę zależy. Podobnie, kiedy jesteśmy w wyjątkowym stresie i żarliwie się modlimy, również wtedy częstokroć pościmy. Z jakiej przyczyny? No, z podobnej. Aby wskazać na to, na czym naprawdę nam zależy, co dla nas jest szczególnie wartościowe, co dla nas jest szczególnie ważne. I słuchajcie, takich rzeczy szczególnie ważnych jest cała seria. Pewnie jakbym zapytał Was o takie rzeczy, to jedną z pierwszych, które byście wymienili, to na przykład miłość do Waszych dzieci. W zasadzie nie ma granicy, jeżeli pomyślicie, rodzice, o tym. Nad tym przez sekundę nawet nie musicie myśleć. Nie ma granicy, której byście nie przekroczyli. W sensie nawet jeśli chodzi o swoje własne życie, bylibyście gotowi złożyć z powodu miłości, jaką żywicie do swoich dzieci. Także na tym świecie jest cała seria rzeczy, które posiadają prawdziwą wartość. Jest coś, co tą wartość ma nadrzędną, co wybiega dalej, ponad nawet miłość dzieci. Jak już wspomniałem, wszystkie dzisiejsze urywki mówią właśnie o prawdziwej wartości i co jest tą prawdziwą wartością. Pamiętacie, w liście do Filipian Paweł mówi, wskazuje na pochodzenie i obrzezanie i całą swoją gorliwość i całą swoją sprawiedliwość wysłużoną i mówi o tym wszystkim, co uważał kiedyś za bardzo wartościowe. Jak to nazywa? Psią kupą. Dosłownie. Mówi, że cała ta wartość, która wydawała mu się bezcenna kiedyś, teraz to nie jest nic innego, jak tylko psia kupa. Co więcej, wszystkie urywki stanowią ostrzeżenie dla przywódców ludu Bożego, którzy rozminęli się z prawdziwą wartością. Tak w ogóle ciekawy jest urywek z Filipian. A cóż, przejdźmy jeszcze tam. Filipian 3:2, drugi werset trzeciego rozdziału. Interesujący werset, który stwierdza: strzeżcie się psów. Co Paweł ma na myśli? Coś nie tak z psami? Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, czy strzeżcie się, żeby wam nie obcięli. I ciekawe jest to, że każdy z tych trzech wyliczanek, które Paweł wylicza w drugim wersecie, zaczyna się od BTK. B, strzeżcie się, BTK. I strzeżcie się kogo? Każda z tych rzeczy, której mamy się strzec, zaczyna się na K, co tak naprawdę stanowi utożsamienie. Każda z tych trzech rzeczy jest utożsamiona z kolejną. Strzeżcie się psów, czyli złych pracowników. Strzeżcie się, żeby wam nie obcięli, mówiąc, Paweł się bardzo dosadnie tutaj wyraża. Czyli strzeżcie się właśnie tych nauczycieli, fałszywych nauczycieli, którzy po prostu nie mają żadnych zahamowań, jeśli chodzi o swoje fałszywe nauczanie. Słuchajcie, trzeba mieć mądrość, żeby rozpoznać prawdziwą wartość. I tak naprawdę cała nasza pobożność sprowadza się właśnie do tego, abyśmy się udali za nieudawanymi wartościami, ale za prawdziwą wartością. Pamiętacie może jeszcze coś z Księgi Kaznodziei Salomona? Jest tam mowa o gonitwie, o ujeżdżaniu wiatru, o gonitwie za rzeczami, które nawet w końcu, jeżeli nam się uda te rzeczy pochwycić, okazują się jakoś dziwnie puste. Chociaż tak były atrakcyjne, były tak ciężkie, można powiedzieć, tak pełne treści, wydaje się, że nie było żadnej innej wartości, podczas gdy w momencie, kiedy je chwycimy, jak gdyby wszystko to znika w jednej chwili. I widzicie, świat ofiaruje wartości, usiłuje nas bez przerwy. Na tym polega cała dźwignia reklamy. Usiłuje nas nakłonić, byśmy kupowali. Jednak wiele rzeczy, które oferuje, to jest po prostu tandeta. I czasami wcale nie taka tania tandeta. Co to jest wartość? Czym jest ta wartość? No, wartość jest kwestią priorytetów. Jakie są twoje priorytety? Co cię kręci? Oczywiście jest to czas, pieniądze. Jak dysponujesz tymi rzeczami, które Bóg wkłada w twoje, w moje ręce? I wreszcie pytanie, jeżeli chodzi o prawdziwą wartość, gdzie twoja tęsknota? Ku czemu tęsknisz? Czyli prawdziwa wartość ma jeszcze odniesienie przyszłościowe, perspektywiczne, eschatologiczne, do przodu. Gdzie upatrujesz swoje spełnienie? Tutaj czy w niebie? I dokładnie o tym, jak jeżeli uważnie słuchaliście listu do Filipian, była mowa. Ale również w podobieństwie, które usłyszeliśmy. Wracając do Ewangelii Łukasza, Jezus opowiada podobieństwo winnicy i przedstawia opowiadanie tak, aby słuchający zrozumieli, pojęli prawdę, która ma miejsce, prawda, co się naprawdę dzieje. Jedną rzeczą, jak już mówiłem, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest oczywiście kontekst. I tutaj to pytanie jest, kim byli słuchający. Jak widzimy z pierwszego wersetu, byli to kapłani i uczeni w piśmie. I jak usłyszeliśmy na końcu podobieństwa, podobnie słyszymy, Jezus zwraca się do uczeni w piśmie i arcykapłani, 19 werset. Czyli podobieństwo zostało powiedziane przeciwko uczonym w piśmie, ale to podobieństwo również zostało powiedziane przeciwko Jerozolimie. Oto nadchodzą nowe czasy, nadchodzi nowa era. Rzeczy, które były dotychczas, ulegną zmianie. I oto właściciel zasadził winnicę. I widzicie, kiedy słyszymy winnica, momentalnie powinniśmy myśleć rozkoszna winnica, czyli od razu Jezus zabiera nas wszystkich do 27 rozdziału Izajasza, a zakończy 28 rozdziałem Izajasza, mówiąc o kamieniu węgielnym. Rozkoszna winnica, to wiadomo, jest to lud Boży i to jest precyzyjniej można powiedzieć, to jest Jerozolima, miasto Jerozolima. Tak więc pewien człowiek zasadził winnicę. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest jego własność, ma do niej prawo, winnica jest jego, co więcej, wydzierżawił ją ludziom, którzy mają o nią dbać, tak by winnica prosperowała, przynosiła owoc, zysk właścicielowi. Człowiek, który zasadził tą winnicę, jest jej właścicielem, rolnicy są jej pracownikami. I słuchajcie, wydawałoby się, że wszystko jest jasne. Nie powinno być żadnych nieporozumień. Oto jest właściciel, który zasadził winnicę, dał pracę i utrzymanie rolnikom. Ci mają jedynie zadbać o to, co jest jego. Ale już wkrótce wszystko zaczyna się komplikować i zaczyna się komplikować w którym momencie? O dziwo, w tym momencie, kiedy pojawiają się pieniądze. I oczywiście, czy pieniądze same w sobie są złe? Bynajmniej, nic z tych rzeczy. Ale umiłowanie pieniędzy jest złe. Pamiętacie, że gdzieś w Nowym Testamencie jest powiedziane, że umiłowanie pieniędzy jest bałwochwalstwem. A co jest czym jest bałwochwalstwo? No, bałwochwalstwo jest pogubieniem się w systemie wartości, czyli udaniem się za czymś, co jest impotentne, czymś, co nie ma żadnej władzy, żadnej mocy, nie jest Bogiem, i oddawanie temu czemuś czci boskiej. Nieco wcześniej w Ewangelii Łukasza mamy takie stwierdzenie, którego łatwo nie zauważyć. W Ewangelii Łukasza 16:14 czytamy: a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Tak więc jedna z charakterystyk faryzeuszy, czy tych, którzy słuchają Jezusa, to jest po prostu chciwość. Pieniądze, co z nimi robimy, jak je wydajemy, czy jesteśmy szczodrzy, czy dokładnie oddajemy dziesięcinę, wszystko to zdradza bardzo wiele na temat naszej duchowości. I oczywiście kwestie pieniędzy są kwestiami bardzo drażliwymi, które częstokroć nas obrażają. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w świecie jakiegoś neoplatonizmu, gnostycyzmu, że na temat pieniądze są brudne, wstydliwe i tak dalej. Podczas gdy zwróćcie uwagę, że koszyk u nas stoi na stole, nie gdzieś ukryty, wstydliwie, ale wręcz odwrotnie. szczycimy się tego. Dlaczego? Z czego się szczycimy? Szczycimy się z Bożej dobroci. W ten sposób wyrażamy wdzięczność, że Bóg nas utrzymuje. Tak więc zaczyna się problem, kiedy właściciel domaga się owoców, czyli zwrotu tego, co mu się należy, zwrotu swojej inwestycji. Wysyła swoje sługi, wysyła je ich aż trzykrotnie i za każdym razem słudzy są pobici, znieważeni, wracają z pustymi rękami. Czyli pracownicy, którzy mieli dbać o winnicę, zamiast tego usiłują ją przechwycić. Czyli jak prawdziwi rewolucjoniści. Prawdziwi rewolucjoniści myślą, że im się wszystko należy. Myślą, że mają do czegoś prawo. Słuchajcie, częstokroć my sami możemy złapać siebie na podobnym myśleniu, że do czegoś, do jakiegoś błogosławieństwa mamy prawo, coś nam się należy, że coś na tym świecie możemy w słuszny, usprawiedliwiony sposób sobie rościć. Rolnicy zachowują się, jakby sami byli panami w winnicy, jakby nie mieli nad sobą pana. A przede wszystkim, wydaje się, rozmijają się z tą prawdziwą wartością, a tą prawdziwą wartością jest oczywiście pan w winnicy. Wydaje im się, rolnicy, wieśniacy traktują pana, jakby był ich wrogiem. Podczas gdy ten nie tylko, że utrzymuje ich, nie tylko, że okazuje im łaskawość, cała ich egzystencja od niego zależy, podczas gdy ci go nienawidzą, nie mają żadnej relacji z panem winnicy, który naprawdę powinien być dla nich prawdziwą wartością. Rolnicy lekceważą cierpliwość pana. Ten daje im czas na nawrócenie, by oddali to, co się jemu słusznie należy, jednak na próżno. Jak już powiedziałem, Jezus kieruje to podobieństwo przeciwko przywódcom religijnym w Izraelu, bo taki jest bezpośredni kontekst. Ale oczywiście to podobieństwo ma zastosowanie do przywódców w Kościele, ale również do całego ludu, do każdego z nas. Zła nowina, można powiedzieć, na którą Jezus wskazuje tutaj, to jest to, iż z natury jesteśmy wszyscy ciężko nawracalni. I to by, można było powiedzieć, jest mało powiedziane, dlatego że z natury jesteśmy nienawracalni. To jest nasza natura. Jesteśmy uparci, tak jak wieśniacy, nie tylko, że nie chcemy się nawrócić, ale jesteśmy niewdzięczni, utrzymując, że coś nam się należy. Co więcej, z natury, czyli przychodzi nam to naturalnie, nie musimy się tego uczyć, jesteśmy złodziejami, którzy okradają Boga, braci, siostry, którzy jedynie dbają o to, co swoje. O swoje, wydaje się, częstokroć, najczęściej, jedynie mamy staranie. Podczas gdy, pamiętacie, gdzieś w Nowym Testamencie jeszcze jest powiedziane, no dbajcie o to, co cudze, a nie najpierw, a nie o to, co swoje. Słuchajcie, tacy jesteśmy, to jest przerażające. Kiedy pojawia się konflikt, najczęściej niestety mediacje na nic się zdają. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest źle, wszystko jest złe, podczas gdy kiedy jest dobrze, wiele grzechów jest przykrytych. I możemy zapytać, gdzie tak naprawdę zaczyna się zmiana? Jakże często tak naprawdę nie chcemy ozdrowieć. Wydaje się, że to nie jest nasz cel, żeby ozdrowieć na duszy, ale chcemy jeszcze wytrzymać jeszcze trochę, żeby nie bolało aż tak bardzo, aby jeszcze trochę wytrwać. Zwróćcie uwagę, że jakże często nienawidzimy i odsuwamy się od tego, który chce nas uratować, który mówi nam prawdę. Czyli tak naprawdę w każdym z nas siedzi mały, czerwony Lenin, który rości sobie wiele praw, podczas gdy ma sam krew na rękach. Ale zwróćcie uwagę, co robi właściciel. Właściciel nie rezygnuje w winnicy. Nie tylko, że trzykrotnie wysyła swoje sługi, proroków, którzy napominali, starał się zwrócić ich uwagę na to, co jest prawdziwą wartością, że prawdziwą wartością jest on sam. Wszystko było bezskutecznie, ale właściciel nie poddaje się, nie porzuca swojej winnicy i teraz podejmuje kolejną próbę. Jest to próba ostateczna, jest to próba prób. Posyła teraz swojego ukochanego, i to jest ciekawe, że akurat w taki sposób syn jest przedstawiony, ukochanego syna do rolników. W nadziei, że być może jego uszanują. Oto właściciel posyła ukochanego syna, czyli posyłając swojego ukochanego syna, tak naprawdę daje siebie samego w ręce rolników z powodu winnicy, rozkosznej winnicy. Ponieważ umiłował winnicę, oto posyła swojego syna, posyłając swojego ukochanego syna, tak naprawdę oddaje siebie samego w ręce rolników. Ale jak słyszeliśmy, reakcja pracowników jest gorsza niż uprzednio. Nienawiść, którą poprzednio było widać, teraz jednak w całej okazałości wylazła na wierzch. Pochwycili, zabili syna, zabili dziedzica, myśląc, że przechwycą dziedzictwo. Dlaczego dziedzica? Dlatego, że zabili jedynego syna, jakiego właściciel miał. Ale zabijając syna, znieważyli i odrzucili ojca. Mali, można powiedzieć, knujący ludzie, którzy nie zwracają uwagi na to, że wszystko, co mają, pochodzi od Boga, pochodzi od właściciela. Van Til kiedyś, jadąc pociągiem, był świadkiem sytuacji, kiedy mała dziewczynka siedziała na kolanach ojca w przedziale, w pociągu i w pewnym momencie spoliczkowała swojego tatę. Później Van Til opisał tę sytuację i wskazał, no cóż by się stało, albo co musiało być konieczne, żeby mogła to uczynić. No, musiała siedzieć na kolanach ojca. Co by się stało, gdyby ojciec spuścił ją z kolan na podłogę? No, nie dosięgłaby ręką twarzy ojca. Tak więc po to, aby mogła zbuntować się przeciwko ojcu, aby mogła go uderzyć w twarz, ojciec musiał podtrzymywać ją na kolanach, by była w stanie to uczynić. I zobaczcie, dokładnie tą samą rzecz, ta sama rzecz widzimy w tym podobieństwie. Tak naprawdę my, którzy zupełnie każdy nasz oddech, każde bicie naszego serca pochodzi od Boga, jednakże jakże często używamy tych rzeczy, tych dobrodziejstw od Boga, aby przeciwko Niemu się zwracać. I wreszcie skończył się czas łaski. Minęła próba prób. Syna ukochanego wyrzucili poza winnicę, czyli poza Jerozolimę i ukrzyżowali i zabili. Skończyło się nawoływanie do nawrócenia. Teraz nadszedł czas na sąd. Słuchajcie, cała ta przypowieść powinna dodawać czy uzmysławiać nam wagę czasu, który obecnie mamy. Ten czas, który mamy, jest czasem strasznie drogocennym. I zanim się zorientujemy, ten czas minie. Teraz jest czas nawrócenia. Teraz, póki jeszcze oddychamy, póki oddychają nasi znajomi i członkowie rodziny, teraz jest czas, kiedy nawrócenie jeszcze jest możliwe. Ale nadejdzie czas, kiedy rozpocznie się sąd, kiedy wszelka okazja zostanie zakończona. Pamiętacie Noego i potop? Jest tam taki mały zwrot w pewnym momencie, który się znajduje, który brzmi: i zamknął Pan za nim. Czyli to nie Noe zamknął drzwi arki, ale to Bóg zamknął i zamknął Pan za nim. Podobnie teraz Jezus pyta, co się teraz stanie. Pyta swoich słuchaczy. Ale konkluzja oczywiście jest bardzo jasna. Nie może być innej. Nadejdzie czas, kiedy nie będzie żadnej pretensji, żadnych roszczeń, żadnych dylematów. Pamiętamy osobę, która dostała się na ucztę bez szaty weselnej. Kiedy nadszedł czas sądu i kiedy została skonfrontowana z tym, jak się tu dostałeś, nie posiadając szaty weselnej. Pamiętacie jego reakcję? Jak jego reakcja jest opisana w Ewangelii? A on oniemiał. Czyli teraz jest czas, kiedy jeszcze wydaje nam się, że nasze usprawiedliwienia i nasze jakieś roszczenia, że to wszystko ma sens. Ale nadejdzie czas, kiedy stanie się krystalicznie czyste i krystalicznie jasne, że jesteśmy Boży, On jest naszą prawdziwą wartością i teraz jest czas, aby za Nim się udać. Jezus mówi: wieśniacy zostaną wybici, winnica oddana innym. Zobaczcie, jaka reakcja słuchaczy. Przenigdy nie masz racji. Nigdy w życiu nam się to nie stanie. Na co Jezus mówi, i słuchajcie, ten werset 17, jest, można powiedzieć, przerażający, zwłaszcza początek tego wersetu. Zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. On zaś, spojrzawszy na nich, wyobrażacie sobie? On zaś, spojrzawszy na nich, oto Pan Panów, najwyższy sędzia, kieruje teraz wzrok na nich i teraz kieruje ten wzrok nie po to, żeby pocieszyć, ale kieruje ten wzrok, aby napomnieć, aby wskazać, że co wkrótce na nich nadchodzi. I mówi, ponownie zadając pytanie o coś oczywistego: kamień, który został odrzucony przez budowniczych, stał się kamieniem węgielnym. Oto Bóg czyni dziwne rzeczy, czyni wspaniałą rzecz. Bóg zaczyna budować swój dom, swoją świątynię. To, co wydawało się liche i bez znaczenia, dlatego że wygląd i w ogóle zachowanie Jezusa było liche, można było określić liche i bez znaczenia, okazało się kamieniem, na którym cała budowla się trzyma. Nie można budować bez Jezusa, próżne to wysiłki do niczego nie doprowadzą. Ten kamień, o którym Jezus mówi tutaj, jako kamień sądu go przedstawia, jest również kamieniem zbawienia. I prawda jest taka, że ludzie odrzucają prawdziwą wartość. To przychodzi nam naturalnie. Naturalnie udajemy się za rzeczami, które nie mają żadnej wartości. Udajemy się za rzeczami, które, jeżeli udajemy się za rzeczami, które nie mają żadnej wartości, to co robimy? Tkwimy w samooszukaństwie. Udajemy się za rzeczami, które nas zdradzą, które nas oszukają, które właśnie w tym momencie, kiedy przyjdzie czas próby, przyjdzie czas sądu, ustąpią, zachwieją się pod naszymi stopami. Tak więc ludzie odrzucają prawdziwą wartość zawsze i wszędzie, podczas gdy prawdziwą wartością jest Jezus. Słuchajcie, przedstawię, zacytuję jeszcze Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, który urywek, który odwołuje się właśnie do kamienia. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, czyli to uzdrowienie, które miało miejsce właśnie, którego Bóg wzbudził z martwych. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak więc ten kamień, który został odrzucony przez budujących, stał się kamieniem, na którym trzyma się cała budowla, cała świątynia. Nie ma żadnego innej, nie ma żadnej innej wartości, nie ma żadnego innego zbawienia w nikim innym, tak jak nasza rodzima, wielka ewangelizatorka w piaskownicy ewangelizuje. Jezus cię uratuje, Jezus was uratuje. Taka jest prawda. Prawda jest taka, że Jezus was uratuje. Jeżeli ktoś może uratować, to Jezus was uratuje. W 1 Piotra 2, 3, 5 czytamy: gdyż żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Spróbowaliście, że dobry jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Bóg określa, co jest prawdziwą wartością, co naprawdę jest kosztowne, co na tym świecie, bo jest wielu pretendentów, jest wielu tych, którzy próbują nas omamić prawdziwą wartością, podczas gdy Bóg mówi, prawdziwa wartość jest w kamieniu węgielnym. Prawdziwa wartość jest w Jezusie. Czyli prawdziwą wartością jest co? Nasza więź z Chrystusem. I zobaczcie, 5 werset. Przez Boga wybranego jako kosztowny, ten kamień odrzucony przez ludzi. I teraz wy sami jako kamienie żywe budujecie się. Słuchajcie, pomóżcie. Czy naprawdę nie ma sposobu, żeby to oddać tak, jak należy oddać? Bo to już jest drugie miejsce, gdzie jest forma czynna, powinna być forma bierna. Ja rozumiem, że w języku polskim nie ma formy biernej, jeśli chodzi o być budowanym, że to brzmi jakoś dziwnie, ale dokładnie o formę bierną tutaj chodzi. I wy sami jako kamienie żywe jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tak więc my, kamienie żywe, jesteśmy budowani przez Boga łaskawie w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że w tym świecie, który jest pełen zagrożeń, w tym świecie, który chciałby nas okraść, wkładając w nasze ręce wartości, które nie są żadnymi wartościami, wkładając w nasze ręce rzeczy, które są bezwartościowe, zajmując nasz czas, nasze pieniądze, prosimy o Boże i dziękujemy Ci, o Boże, że Ty wskazujesz, co jest prawdziwą wartością. Że prawdziwą wartością jesteś Ty. Prawdziwą wartością jest służenie Tobie. Prawdziwą wartością jest wdzięczność Tobie za wszelkie utrzymanie i za wszelkie dobro, które od Ciebie pochodzi. Prosimy o Panie, abyśmy pojęli to, wreszcie zrozumieli, że od Ciebie zależymy, że wszystko, co mamy, czym jesteśmy, pochodzi od Ciebie, że żadna wartość nie jest naszą własną, że cokolwiek mamy od Ciebie pochodzi i w tym właśnie, czyli w darze od Ciebie, znajduje się wartość wszystkich rzeczy, które nas otaczają. Dziękujemy Ci, że ponad wszystko, to, co jest wartościowe ponad wszystko, to jest więź z Tobą. Dziękujemy, że ponad wszystko, to, co jest wartością ponad wszystko, to jest więź z braćmi i z siostrami w Kościele. Prosimy o Boże, strzeż nas, chroń nas i prowadź nas bezpiecznie według swojego postanowienia. Amen. Amen.